Dzień dobry, panie premierze. Na wschodzie mamy wojnę na Ukrainie. Ze strony Białorusi mieliśmy sztuczną falę migracji inspirowaną przez reżim Łukaszenki. Czy mieszkańcy Podlasia, z którymi pan się spotykał, mogą czuć się bezpiecznie i liczyć na przykład na wzmocnienie armii, ogólnie obronności?
Mogą liczyć na radykalne wzmocnienie naszej armii. No i oczywiście sojusze się też dobrze trzymają, ale sojusznicy są gotowi pomagać tym, którzy się sami skutecznie bronią. I dlatego my taką obronę w możliwie najszybszym tempie przygotowujemy. Już mamy spore siły, ale one będą bardzo, ale to bardzo wzmocnione. No bo to jest jedyna gwarancja, że ta ziemia i w ogóle cała Polska będzie mogła się spokojnie, bez tych niebezpieczeństw, no każdy widzi, jakie one są na Ukrainie, rozwijać i po prostu normalnie żyć. Zadaniem państwa, no świętym obowiązkiem państwa jest doprowadzić do stanu pełnego bezpieczeństwa.
Zapytam też o zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Czy miał pan okazję już zobaczyć gotową tę zaporę? Czy to była jedyna szansa powstrzymania fali nielegalnej migracji?
No wie pan, ja nie ukrywam, że po prostu ja sam jakby wymyśliłem i zdecydowałem, że ta zapora ma być budowana, bo widziałem, kiedy o tym myślałem, to jeszcze było nawet przed tym atakiem, ale było to na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa, że...
Zdaje się w czerwcu.
Tak, chyba w czerwcu, że w różnych krajach takie zapory zrobiono i że one działają i że w związku z tym trzeba zrobić też i w Polsce. Nawet byłem przekonany, że ona powinna być troszkę jednak jeszcze mocniejsza i większa. No zobaczymy, jak to będzie działać, w razie czego trzeba będzie ją wzmocnić.
Prawo i Sprawiedliwość powołało ostatnio 94 nowych pełnomocników okręgowych. W naszym regionie to senator Bogucki, poseł Kazimierz Gwiazdowski, marszałek Artur Kosicki. Skąd te zmiany? Czy to może też przygotowanie do próby zmiany ordynacji wyborczej, żeby mniejsze okręgi były do Sejmu?
Raczej tego nie przewidujemy, chociaż ja nie ukrywam, że takie dyskusje u nas były, ale podchodzimy do tego wstrzemięźliwie, jeżeli to może w kolejnej kadencji. Natomiast partię trzeba było ożywić, zdynamizować, a to zawsze przy organizacji, nowych ludziach, nowych zadaniach jest znacznie łatwiejsze niż wtedy, kiedy no trwa to, co się nie bardzo sprawdzało. Jest ten okres po-covidowy, no partia jak nasza i inne, no troszkę spała w czasie covidu i trzeba tą partię przebudzić, można powiedzieć, już tak intensywnie, żeby ruszyła do tego, dla czego powstała, jak każda partia. I przypominam, że każda partia jest wolontariatem, nikogo się przymusowo do partii nie zapisuje, no ale jeżeli ktoś się zapisał, to ma pewne obowiązki, tak zresztą jak ma pewne prawo.
Czy wybory odbędą się w terminie?
No wszystko wskazuje na to, że tak.
Panie premierze, mówił pan też o tym podczas spotkania w Bielsko-Podlaskim, o bardzo wysokiej inflacji. Z czego ona wynika? Jak rząd z nią walczy?
Jeżeli chodzi o przyczyny, no to pierwsze były działania Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o cenę energii, te wszystkie opłaty ZTS-u. Później COVID i konieczność wsparcia gospodarki dużymi sumami w Polsce, to było 200 miliardów złotych. Oczywiście to pewien impuls inflacyjny, ale niewielki. Z tym tylko i nawet z tymi ETS-ami ta inflacja byłaby no, o wiele procent niższa. No, a ten główny impuls no, to jest wojna, to jest Putin, stąd Putin-inflacja. No, ogromny wzrost cen surowców, no niekiedy no, nawet i dziesięciokrotny, ale wzrost cen także innych rzeczy, na przykład frachtu, to jest też bardzo ważne, czyli ceny przewozu statkami towarów i razem wziąwszy się to złożyło na ten mechanizm gwałtownego wzrostu cen, który w niektórych krajach już doprowadził do ciężkiego kryzysu, na 60% to jest w Turcji, wokół Polski wszędzie to jest. Natomiast twierdzenie, że to jest PiS winien, jak nie będzie PiSu, to nie będzie inflacji, to ja nie wiem, do kogo to jest mówione, no ale chyba tylko do ludzi, którzy naprawdę mają trudności z czytaniem i pisaniem.
Wspominał pan o tym i w Białymstoku, i w Bielsko-Podlaskim, że chciałby pan, żeby 14. emerytura była już na stałe. Czy uda się to zrobić?
Ja jestem przekonany, że się uda, ale nie chcę tego mówić na pewno i dlatego mówię o tym jako o własnej intencji, z tego względu, że no, nie jestem premierem, nie jestem rządem.
Panie premierze, sam pan to mówił, że nie do końca wyszedł państwu program mieszkaniowy. Rosnące raty powodują, że nie każdego młodego mieszkańca Polski stać na mieszkanie. Jakie tutaj może być rozwiązanie, jeśli chodzi o problem mieszkaniowy?
Przede wszystkim trzeba złamać tą inflację, no, trzeba ją łagodzić, tak jak my to robimy przez różnego rodzaju zabiegi, dopłaty do nawozów, do węgla, te wakacje obniżanie podatków, te wakacje kredytowe, to znaczy, że co trzeci miesiąc można nie płacić raty kredytowej. Krótko mówiąc, to są takie przedsięwzięcia łagodzące, ale no, przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, żeby pieniądze w dużej mierze z rynku, z tak zwanych pończoch, przeszły do banków, czyli banki muszą podwyższyć znacznie oprocentowanie depozytów i tych, które przyjdą, ale także i tych, które są, żeby ludzie widzieli sens oszczędzania i w ten sposób no, bardzo zmniejszyć swoje zyski, bo teraz one są ogromne i nieuzasadnione. To nie wynika z żadnej inwencji banków i z ich dobrego działania, tylko po prostu z sytuacji. I to będzie na pewno już czynnik bardzo poważnie wpływający na zmniejszenie inflacji. No to tak jakby wody było mniej, no to wtedy powódź jest mniejsza, prawda? No więc chodzi o to, żeby w tej wody było mniej. Tej wody w postaci gotówki na rynku, gotówki, co do której ludzie widząc tą zmianę cen, no, szukają miejsca, co kupić, żeby nie tracić tak. Więc no tutaj te wysokie oprocentowanie, chociaż one nie będzie na poziomie inflacji, ale jednak znacznie zmniejszy oddziaływanie inflacji, jest tutaj bardzo ważne. No my nie chcemy prowadzić do tego, co jest na zachodzie, to znaczy do tego, że gwałtownie będzie spadała siła nabywcza ludności, bo no, cały nasz rząd był nastawiony na to, żeby siła nabywcza ludności, znaczy obywateli była coraz większa, szczególnie tych przeciętnych i mniej zarabiających obywateli. I dlatego tego próbujemy uniknąć i w tej chwili jeszcze wzrost płac jest wyższy niż wzrost cen, no ale prawdopodobnie to będzie trzeba no, jednak jakoś tam wyrównać. Z tym ta różnica jest w tej chwili już bardzo niewielka, ale jednak jeszcze ciągle jest na korzyść wzrostu płac, przy czym proszę pamiętać, że ten wzrost płac oczywiście nie jest równo rozłożony, tak samo jak ludzkie potrzeby nie są równo rozłożone i komuś nawet jeżeli ma wzrost płacy na tym poziomie przeciętnym, to jest tam kilkunastu procent, no może jednak to nie wystarczać, żeby wyrównać, bo struktura jego zakupów jest taka, że ceny rosną szybciej niż jego wzrost płac, więc trzeba to po prostu wszystko jakoś porządkować i my to robimy, no ale trzeba też pamiętać, że tutaj ogromna część czynników jest czynnikami zewnętrznymi. Jeżeli chodzi o możliwości Banku Narodowego, to ja nie chcę tutaj w tej chwili wchodzić w to, jakie one tutaj są i czy te stopy, które dyktuje Bank Narodowy, będą jeszcze ciągle podnoszone, no ale to rzeczywiście działa antyinflacyjnie, tylko jest pytanie, no, do jakiej granicy można to robić, no ale tutaj już musiałby siedzieć prezes albo przynajmniej jakiś przedstawiciel zarządu Banku Narodowego, bo ja bym już zdecydowanie wychodził poza swoje kompetencje, gdybym o tym mówił.
No, ostatnie pytanie, rozmawiamy w Bielsku Podlaskim, właśnie przez to miasto przebiega droga krajowa numer 19. Jak panu się jechało tą drogą pełną tirów, wąską jeszcze drogą i jakie znaczenie będzie miała ta droga, kiedy będzie częścią Via Carpatii?
No myśmy ją tak uczciwie mówiąc nieco wyminęli, to znaczy, bo tu są boczne drogi, myśmy przejechali tymi bocznymi w końcu, no ja Polskę znam, a teraz jeszcze są te wszystkie urządzenia, ale w końcu wjechaliśmy na tą drogę i rzeczywiście tam się jedzie ciężko, a później po tej autostradzie, która jest dalej na południe, no jedzie się nieporównanie lepiej. To jeszcze potrwa, no bo są plany, przetargi, no ale są protesty, no cała ta biurokracja, która bardzo spowalnia działalność inwestycyjną, ciągle tu funkcjonuje. Nie wiem, czy Unia Europejska któregoś dnia się zdecyduje na to, żeby jednak te wymogi jakoś uporządkować. No i czy Unia Europejska się zdecyduje na to, żeby nie przeszkadzać nam zreformować sądy, bo to też jest w dużej mierze sprawa sądów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.